Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w piątą niedzielę okresu wielkanocnego pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, relacja z 31. pielgrzymki mężczyzn do Krypna, najnowsze wieści z Watykanu, spotkanie ze świętą Ritą oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie na wzajemną miłość. W świecie rozdartym przez wojny, niezgodę, potrzebujemy świadectwa ludzkiej solidarności, przekraczającej ludzkie podziały i niesprawiedliwość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku, dając nowe prawo, prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jednocześnie doskonale wiemy więc, że życzliwe spojrzenie na nieprzyjaciół to jedna z najwyższych poprzeczek postawionych przed nami przez Jezusa. Chrześcijańska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, jest także znakiem jedności we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych, co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany, jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, kto daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej, jak tylko poprzez miłość, czyli bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus, dając nam nowe przykazanie, wzywa nas jednocześnie do tego, aby stale na nowo żyć według tego przykazania. W Apokalipsie podkreśli to jeszcze dobitniej, aby to dotarło do naszych serc. Wszystko czynię nowe. Święty José María Escrivá, założyciel Opus Dei, stwierdza, że najważniejszym apostolstwem, jaki chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary jest współpracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej miłości. Może warto więc zacząć od małych kroków, może warto zacząć od małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu możemy pomóc. Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii, dlatego często szukamy miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których możemy powiedzieć: to dobry człowiek. Dobroć dla innych nie zawsze niestety jest znakiem firmowym chrześcijan. Słabość naszej natury często zwraca nas przeciwko sobie. Co trzeba zrobić, aby było inaczej? Jak kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na swoją czarną listę? W jaki sposób troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo nie zmieniło się w pustosłowie? Nie czekajmy z naszym wyrażeniem miłości, aż będzie za późno. Gabriel Marquenza, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1982 roku, chory na nowotwór w złośliwy układu limfatycznego, tak napisał w liście do swoich przyjaciół. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj. Uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by pokazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz. Mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć, jak mi przykro, przepraszam, proszę, dziękuję i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. Wczoraj przepadło, jutro jest niepewne, tylko dzisiaj jest w twoich rękach. Kochaj, nie czekaj z waszym wyrażaniem miłości, aż będzie za późno. Nie potrzeba wielkich gestów, potrzeba autentyczności. Często świat uważa okazywanie miłości, uczuć za słabość, za niepotrzebną ekstrawagancję i odsłanianie się z gotowością na przyjęcie uderzenia od świata. Steve Jobs powiedział kiedyś, że tylko ludzie na tyle szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Chcę być szalony. Chcę wierzyć, że proste gesty życzliwości są w stanie zmieniać całą geopolitykę, a może nawet i bieguny i wszechświat. Steve Jobs nie był osobą wierzącą w Boga, ale jak prześledzimy jego biografię, to widzimy, że jego spojrzenie sięgało dwa kroki dalej poza decyzje dzisiaj podejmowane. Warto taką postawę przekładać na chrześcijaństwo i siać dzisiaj ziarna dobra i piękna, z których owoce będą zbierane w przyszłości.
Miłujcie się wzajemnie.
Ewangelia i życie.
W minioną sobotę przed tygodniem, 10 maja, sprzed archikatedry w Białymstoku wyruszyła 30. jubileuszowa piesza pielgrzymka mężczyzn do Krypna, a hasło roku jubileuszowego Pielgrzymi Nadziei było jednocześnie tematem tegorocznego pielgrzymowania. Zwieńczeniem pątniczej wędrówki była uroczysta Eucharystia celebrowana w Krypnie o godzinie 18. Zapraszam na relację Marcina Glińskiego.
No trochę tych intencji jest, idzie się wiadomo do kogo, jak do matki, tak.
Ten rok jest taki szczególny dla mnie, pod wieloma względami. Idę się pomodlić właśnie o dobry wybór prezydenta, o łaski dla mojej rodziny. Modlę się też o nawrócenie do wiary członka rodziny. No tych intencji jest więcej, ale to są te główne, z którymi idę.
W tym roku za narzeczeństwo.
Są dwa cele takie. Pierwszy taki naziemny, przewietrzyć głowę od doczesności, a drugi taki modlić się w intencji rodziny, o pokój na świecie.
Nie ma lepiej smakującego zwycięstwa niż zwycięstwo nad samym sobą i myślę, że pielgrzymka ku temu sprzyja.
Kierownik pieszych pielgrzymek do Krypna, ksiądz Piotr Szmigielski.
Chcemy dziękować za wybór nowego papieża, a także prosić o dar Ducha Świętego na tą posługę, którą rozpoczyna. Też myślę, że to jest okres matur, gdzie wielu też idzie z intencjami dobrze zdanej matury dostania się na studia, ale też wielu ojców za swoje rodziny, za swoich synów, za swoje córki, też o świętość rodzin.
Ewangelia i życie.
Trwają jubileuszowe spotkania Ojca Świętego Leona z różnymi stanami w Watykanie. 15 maja Leon XIV spotkał się z przedstawicielami Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. Papież w swoim ciekawym przemówieniu zwrócił uwagę na dwa aspekty historii braci szkolnych: wrażliwość na rzeczywistość współczesną oraz służebny i misyjny wymiar nauczania we wspólnocie. Zachęcał, by budzić w młodym pokoleniu radosne i owocne drogi do świętości.
Młodzi naszych czasów, jak wszyscy młodzi każdej epoki, to wulkan życia, energii, uczuć i idei. Widać to po wspaniałych rzeczach, które potrafią robić w wielu dziedzinach. Jednak i oni potrzebują pomocy, aby te bogactwa harmonijnie rozwijać oraz przezwyciężać to, co choć inaczej niż dawniej, może wciąż hamować ich zdrowy rozwój. Pomyślmy o izolacji, którą powodują coraz powszechniejsze wzorce relacji, nacechowane powierzchownością, indywidualizmem i niestabilnością emocjonalną. Pomyślmy o rozpowszechnianiu się schematów myślenia osłabionych przez relatywizm, o dominujących rytmach i stylach życia, w których brakuje miejsca na słuchanie, refleksję i dialog, w szkole, w rodzinie, czasem nawet wśród rówieśników, a w konsekwencji pojawia się samotność.
Dzień przed tym spotkaniem z braćmi szkolnymi, podczas jubileuszowego spotkania z kościołami wschodnimi, Ojciec Święty zwrócił się do katolików wschodnich, aby ci uczyli Kościół zachodni prymatu Boga i poczucia tajemnicy. Papież wskazał na uzdrawiającą moc duchowości chrześcijańskiego wschodu. Mówił: w nich dramatyczne poczucie ludzkiej nędzy łączy się z zadziwieniem nad Bożym miłosierdziem, także nasze upadki nie prowadzą do rozpaczy, ale zapraszają nas, abyśmy przyjęli łaskę bycia osobami uzdrowionymi, przebóstwionymi i wyniesionymi ku wysokościom nieba.
Jak bardzo potrzebujemy odzyskać poczucie misterium, tak żywe w waszych liturgiach, które angażują całą istotę człowieka, opiewają piękno zbawienia i wzbudzają zdumienie nad boską wielkością, która obejmuje ludzką małość. Jak ważne jest, byśmy także w Kościele Zachodnim na nowo odkryli sens prymatu Boga, wartość mistagogii, nieustannego wstawiennictwa, pokuty, postu, płaczu za grzechy własne i całej ludzkości. Tak typowych dla duchowości wschodniej. Dlatego tak ważne jest, byście zachowali swoje tradycje, bez osłabiania ich, na przykład ze względu na wygodę i praktyczność, aby nie zostały skażone duchem konsumpcjonizmu i utylitaryzmu.
Ojciec Święty zauważył, że kościoły wschodnie często są kościołami męczeńskimi. Mówił: kto więc, jeśli nie wy, może głosić słowa nadziei w otchłani przemocy? Kto bardziej niż wy, którzy znacie z bliska okrucieństwo wojny, od Ziemi Świętej po Ukrainę, od Libanu i Syrii po Bliski Wschód, Tigraj i Kaukaz, ile przemocy? I nad tym wszystkim okrucieństwem, nad masakrą tylu młodych istnień, które powinny budzić powszechne oburzenie, bo w imię wojennego podboju giną ludzie, rozlega się jedno wezwanie, nie tyle papieskie, co Chrystusa, który powtarza: pokój wam. Papież zapewnił, że Stolica Apostolska podejmie wszelkie możliwe wysiłki na rzecz pokoju i jest do dyspozycji, aby strony konfliktu mogły się spotkać i spojrzeć sobie w oczy, by narodom przywrócić nadzieję oraz godność, do której mają prawo, godność pokoju. Ludy pragną pokoju, a ja, mówił papież, w szczerości serca zwracam się do przywódców: spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy.
Kto więc, jeśli nie wy, może głosić słowa nadziei z otchłani przemocy? Kto bardziej niż wy, którzy znacie z bliska okrucieństwo wojny, aż także papież Franciszek nazwał wasze kościoły męczeńskimi? To prawda. Od Ziemi Świętej po Ukrainę. Od Libanu i Syrii po Bliski Wschód, Tigraj i Kaukaz. Ile przemocy. I nad tym wszystkim okrucieństwem, nad masakrą tylu młodych istnień, które powinny budzić powszechne oburzenie, bo w imię wojennego podboju giną ludzie. Rozlega się jedno wezwanie, nie tyle papieskie, co Chrystusa, który powtarza: pokój wam. I dodaje: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Pokój Chrystusa nie jest grobową ciszą po zakończonym konflikcie, ani wynikiem zwycięstwa jednych nad drugimi, lecz jest darem zwróconym ku człowiekowi, ożywiającym życie. Módlmy się o ten pokój, który jest pojednaniem, przebaczeniem, odwagą, by przewrócić kartę i zacząć od nowa.
Ewangelia i życie.
Rozmodlona żona awanturnika, matka równie porywczych dzieci, mistyczka i umiłowana oblubienica boskiego oblubieńca. Święta Rita, patronka w sprawach beznadziejnych, której liturgiczne wspomnienie będziemy obchodzili już w rozpoczynającym się tygodniu. Święta Rita to najpopularniejsza święta od kilku stuleci. Urodziła się w średniowieczu, ale dorobiła się niedawno nawet profilu na Facebooku. Ludzie nie ograniczają się we wpisywaniu próśb i podziękowań. Nastolatek prosi, by rodzice znowu byli tacy jak dawniej, studentka, żeby udało się jej zdać egzamin z mikrobiologii, absolwenci wyższych uczelni modlą się do świętej Rity o dobrą pracę. Kobieta zdradzona prosi, żeby miała siłę wybaczyć i żyć dalej. Jedna matka prosi o uzdrowienie córki z anoreksji, druga dziękuje, że święta Rita wyprosiła polepszenie stanu zdrowia dla chorego na autyzm syna. Są tacy, którzy proszą w sprawach finansowych, bo mają kłopot ze spłatą kredytu lub otrzymaniem go. Spora grupa młodych ludzi prosi też o dobrą żonę czy dobrego męża. Różnorodność jej wstawiennictwa jest wręcz zadziwiająca, a na jej ciekawy rys historyczny zapraszam wraz z pallotyńską grupą medialną.
Drugiego maja wspominamy świętą Ritę z Kasi, zakonnicę. Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. urodziła się około roku 1380 w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Kashi, jako jedyne ich dziecko. Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Rita jest zdrobnieniem tego imienia. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała spore kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wandety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby się stać zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako 30-kilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Kashi. Ponieważ była analfabetką, została przyjęta do sióstr konwersek, które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze. Z całą radością, z miłością do oblubieńca spełniała najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem. Miała szczególne nabożeństwo do męki Chrystusowej. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił jego przenajświętszą głowę. I tym razem została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawała jej nieznośne cierpienie przez 15 lat, aż do chwili śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak sprawiając cierpienie. Tak się też stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w swoim klasztorze w Kashi. Tam jej nienaruszone rozkładem ciało spoczywa do dnia dzisiejszego. Grób w jej sanktuarium jest miejscem tłumnych pielgrzymek. Sława świętości zaczęła ściągać do jej relikwii wielu pielgrzymów. Przy grobie świętej Rity działy się nadzwyczajne rzeczy, które napełniły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy po kilku latach wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo że spalił się cały kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity pozostała nietknięta. Zaczęły się mnożyć wizerunki i modlitwy do służebnicy Bożej. Papież Urban VIII w roku 1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej uroczysta kanonizacja odbyła się dopiero 24 maja 1900 roku. Dokonał jej papież Leon XIII, nazywając świętą Ritę drogocenną perłą Umbrii. Święta Rita jest patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. Również w Polsce kult świętej Rity jest bardzo żywy. Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele świętej Katarzyny przechowywane są relikwie świętej Rity. W ikonografii święta Rita przedstawiana jest w stroju zakonnym, w czarnym habicie i białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami są dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, flaga, pszczoły oraz róża. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża i męstwem, którymi napełniłeś świętą Ritę, abyśmy cierpiąc z Chrystusem mogli głębiej uczestniczyć w Jego paschalnym misterium, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Tegoroczna piesza pielgrzymka kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w sobotę 24 maja. Wyjście pielgrzymki z białostockiej archikatedry o godzinie 14. Pielgrzymowanie zakończy msza święta sprawowana o godzinie 18. Zapraszamy do uczestnictwa. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty Święty Tomasz o radowaniu się trójjedynym Bogiem. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Krzysztof Ośko. Zapraszamy w środę 21 maja do Archikatedry Białostockiej na Eucharystię o godzinie 18, a o godzinie 19 na wykład do Arkad Katedralnych wejście A. Wstęp wolny, a więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok i na plakatach. Kino Ton zaprasza na premierę spektaklu muzycznego dla dzieci Karolcia i Sekret Leśnej Doliny, która odbędzie się już 1 czerwca w Dzień Dziecka o godzinie 12:15. Spektakl opowiada o miłości i trosce o najbliższych, odwadze do sprzeciwiania się złu oraz mądrości wobec przyrody i szacunku do życia. Bilety na kinoton.com.pl oraz w księgarni Świętego Kazimierza w budynku kina. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok i wiadomościami z regionalnego kościoła, ale także kościoła powszechnego. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów, możecie w dowolnej chwili ją odsłuchać, do niej wrócić, zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.